Chciałem wam powiedzieć, że czasami o człowieku więcej świadczy nie to, co on zrobił, ale to, czego on nie zrobił. Czasami o wierze człowieka wierzącego więcej mówi nam nie to, czego on dokonał, ale to, od czego on się powstrzymał. Kiedy myślimy o Dawidzie, myślimy o tym, co było jego największym dokonaniem wiary, większość z nas pewnie odpowiedziałaby, jak to co? No to, że pokonał Goliata. Ale kiedy patrzymy na całość tej historii, a taką historię staramy się przedstawić, całą historię króla Dawida, to wydaje się, że o wiele większym świadectwem jego wiary było nie to, że zabił Goliata, ale to, że nie zabił Saula. Jak może pamiętacie, tydzień temu zostawiliśmy Dawida w takim najgorszym miejscu jego życia. Kiedy ucieka przed Saulem, przed królem, który kilka razy chciał go zabić, ucieka do króla filistyńskiego, do Gat i tam przerażony tym, co się może stać, zaczyna udawać szaleńca, więc ten król wygania go stamtąd. I czytamy, że później, kiedy uciekł nawet z tego Gat, Dawid sam po prostu udał się do jaskini, schował się do jaskini, jaskini Adulam. To był najgorszy moment jego życia. Zupełnie osamotniony, ale też wiemy z psalmów chociażby, że właśnie w takich chwilach całkowitego załamania tym bardziej zwracał się do Boga. Wiemy na pewno, że w tym okresie swojego życia napisał jeden z psalmów, psalm 57. Migtam Dawida, gdy uciekał przed Saulem do jaskini. To nie jest jedyny psalm, który wtedy napisał. Wiele jego psalmów właśnie odzwierciedla ten etap życia, kiedy czuł się osaczony przez wszystkich swoich wrogów, kiedy patrząc na to, co było przed ludzkimi oczyma, nie widział dla siebie nadziei, ale kiedy zwracał się ku Bogu i kiedy Jemu zaczynał oddawać chwałę, ta nadzieja wracała, bo widział, że jego życie jest tak naprawdę w Bożych rękach. I w gruncie rzeczy nie był długo sam w tej jaskini, bo czytamy w pierwszej księdze Samuela, że odszedł Dawid z Gat i schronił się w jaskini Adulam. A gdy usłyszeli o tym jego bracia wraz z całą rodziną jego ojca, przybyli tam do niego. I zgromadzili się wokół niego wszyscy ludzie uciśnieni, wszyscy zadłużeni oraz wszyscy rozgoryczeni, a on został ich przywódcą. Tak znalazło się przy nim około 400 mężów, 400 wojowników. Widocznie to nie były łatwe czasy, bo było wielu ludzi rozgoryczonych, zadłużonych, wielu ludzi uciśnionych, którzy podobnie tak jak Dawid nie wiedzieli, co zrobić. I kiedy okazało się, że Dawid jest gdzieś tam w jaskini, oni wszyscy zgromadzili się wokół niego. Mając przy sobie swoją rodzinę, Dawid postanawia zadbać o bezpieczeństwo swoich rodziców. Udają się na drugą stronę Morza Martwego, do Moabu i tam prosi króla Moabu, żeby on nimi się zaopiekował. Prawdopodobnie nie było to przypadkowe, bo może pamiętacie, a może nie, prababka Dawida, Rut, pochodziła z Moabu. Więc kiedy zaprowadził tam swoich rodziców, tak naprawdę zaprowadził ich, można powiedzieć, do swojej dawnej rodziny. Jesse był wnukiem Rut. Historię tą mamy opisaną wcześniej, przed Księgą Samuela. I tam poprosił tego króla, żeby mogli się tam zatrzymać, dopóki Bóg nie powie mu, nie pokaże mu, co ma z nim zrobić, co z nim zrobi. I Bóg bardzo szybko posyła swojego proroka, Gada, który mówi mu, nie siedź tutaj, ale wracaj do Judei, wracaj w te wzgórza, w których byłeś. I właśnie wtedy, kiedy Dawid wraca, wtedy Saul postanawia zemścić się na kapłanach z Nob, którzy pomagali Dawidowi podczas jego ucieczki. Może pamiętacie, wspominaliśmy o tym w zeszłym tygodniu. I to właśnie wtedy ten Doeg Edomita zabija wszystkich kapłanów, niemalże wszystkich kapłanów bożych, z wyjątkiem jednego. Strategicznie rzecz biorąc, z perspektywy Saula to był poważny błąd taktyczny, bo pozbawił się tak naprawdę tych, którzy mogli w jakiś sposób pośredniczyć między nim a Bogiem. I co więcej, jak czytamy Ebiatar, ten jedyny kapłan, który się uratował, kiedy uciekł do Dawida, przyniósł z sobą efod. Efod to najczęściej jest rozumiany jako szata kapłańska, ale w tym wypadku efod to było coś więcej. To było również narzędzie, poprzez które Bóg odpowiadał, kiedy się go o coś pytano. Nie zawsze odpowiadał przez proroków, czasami można było przyjść do kapłana i zapytać Boga o coś, a wtedy kapłan, używając tego efodu, chociaż do końca nie wiemy, jak to dokładnie wyglądało, mógł udzielić Bożej odpowiedzi. Może na zasadzie tych kamieni Purim i Urim, bo odpowiedź często była zadawana na zasadzie tak albo nie. W każdym razie, kiedy kapłan, ten Ebiatar, przyszedł do Dawida, miał z sobą ten efod. Dawid, kiedy usłyszał na przykład o tym, że w jedne miasto najechali Filistyńczycy, ruszył z pomocą temu miastu, oswobodził je, ale jakoś nie mógł liczyć na przychylność mieszkańców tego miasta, bo jak czytamy, mieszkańcy Kali gotowi byli go wydać Saulowi. A Dawid dowiedział się o tym właśnie dzięki temu, że ten kapłan razem z tym efodem był teraz obok niego. Dawid pyta się Boga, co się stanie w przyszłości, czy Saul tu przyjdzie, czy ci ludzie mu wydadzą, a Bóg odpowiada Dawidowi na jego pytania. Więc Dawid ucieka z tego miasta i znowu błąka się gdzieś po pustyni judzkiej w tamtych okolicach i czytamy, że wtedy przychodzi do niego Jonatan, jego przyjaciel, syn Saula. Przychodzi i zapewnia go, że mimo iż znowu musi uciekać, to on, Jonatan, jest mu wierny i jest przekonany, że tak naprawdę w przyszłości to on będzie królem Dawida. Nie bój się, gdyż nie dosięgnie cię ręka mojego ojca Saula. Ty będziesz królem nad Izraelem, ja zaś będę drugim po tobie. Także mój ojciec Saul wie o tym. I zawarli obaj przymierze przed Panem. Chłopaki mają plan. Saul próbuje zabić Dawida, ale Jonatan patrzy na to inaczej. Wie, że to się nie uda. Wie, że kiedyś Dawid będzie na tronie. I chociaż to on by był tym prawowitym dziedzicem tronu, tak naprawdę oddaje tę pozycję, oddaje tę władzę Dawidowi i mówi: ty będziesz królem, a ja będę u twojego boku. Musimy być cierpliwi. Musimy być cierpliwi, aż ojciec uzna w końcu rzeczywistość tego i przestanie cię ścigać. Musimy być cierpliwi, aż może w końcu mój ojciec umrze. Musimy być cierpliwi, aż może w końcu zginie w walce. Wtedy nadejdzie czas, że ty będziesz królem, a ja będę tobie pomagał. Wiecie, ta cała historia opowiada jedną ważną myśl, że Bóg realizuje swój plan na swój sposób, w swoim miejscu i w swoim czasie. I to jest właściwie wymowa tego, co Jonatan stara się przekazać. Nie bój się, bo przyjdzie czas, przyjdzie miejsce, przyjdzie sposób, że staniesz się, przepraszam, królem Izraela. Dawid ucieka dalej. Czytamy, że kolejni mieszkańcy okolicznej miejscowości nie byli zadowoleni z tego, że razem z tymi 400, nawet już właściwie 600, ma koło siebie 600 tych wojowników, błąkają się gdzieś w okolicy. I mieszkańcy Zyw donoszą Saulowi o tym, że Dawid ukrywa się gdzieś w pobliżu miasta. I czytamy, że Saul mimo wszystko wyrusza, żeby go wytropić. I nawet jest taka bardzo nie tyle komiczna, co wzbudzająca napięcie scena, jak okrążają jedną górę. Saul goni Dawida, a Dawid ze swoimi wojownikami ucieka po przeciwnej stronie. I już się wydaje, że Saul go schwyta, kiedy przybywa posłaniec i mówi: ale Filistyni najechali miasta z tyłu. I wtedy król Saul musi porzucić tą bezsensowną, jakby tak się zastanowić, próbę niszczenia kogoś, kto jest mu wierny i wrócić do tego, do czego jest powołany, do walki z wrogami Bożymi. I wtedy właśnie ma miejsce seria trzech spotkań Dawida, w których jego wiara okazuje się największa. Nie przez to, co zrobił, ale przez to, czego nie zrobił. Pierwsze z nich to jest spotkanie w jaskini. Bo gdy Saul rozprawił się z tym zagrożeniem ze strony Filistynów, podejmuje pościg za Dawidem. I czytamy, że wziął 3000 swoich najlepszych wojowników i wyruszył, aby tropić Dawida. I doszedł do szałasów przy drodze, gdzie była jaskinia. I wszedł do niej za potrzebą. Bardzo logiczne, żeby wejść gdzieś w jakieś ustronne miejsce, jeżeli trzeba załatwić pewne rzeczy. Ale nie wiedział, że Dawid i jego wojownicy siedzieli w głębi jaskini. I rzekli do Dawida: oto dzień, o którym Pan ci zapowiedział. Wydam twoich wrogów w twoje ręce i będziesz mógł zrobić z nimi, co będziesz chciał. Można powiedzieć, że Dawid przyłapał Saula ze spuszczonymi spodniami. Dosłownie, albo z podciągniętą togą, jakkolwiek był wtedy ubrany. Saul jest sam. Saul jest bezbronny. I naprawdę to wygląda tak, jakby Bóg wydał Saula wprost w ręce Dawida. I czytamy, że Dawid wstał, podszedł do Saula i ukradkiem uciął płaszcz, kraj jego płaszcza. I być może miał nawet chęć zrobić coś więcej, ale ruszyło go sumienie i rzekł do swoich wojowników: broń Boże, bym miał podnieść rękę na niego, który jest pomazańcem Pana. Może to był ten plan, który mieli z Jonatanem? Bo gdyby zabił Saula, miałby na sobie tak naprawdę to przekleństwo, czy to piętne królobójcy, kogoś, kto posłużył się zamachem, żeby sięgnąć po władzę. W każdym razie nie robi nic, żeby Saulowi zagrozić, ale kiedy Saul wychodzi, nie wiedząc tak naprawdę, że co się stało i jak bliski był śmierci, Dawid wychodzi za nim i woła: dzisiaj przekonałeś się, że Pan wydał cię w jaskini w moją rękę, mówi do Saula. Mówiono mi, aby cię zabić, lecz ja oszczędziłem cię, postanawiając, że nie wyciągnę swojej ręki na mojego Pana, gdyż jest pomazańcem Pańskim. woła do Saula i pokazuje mu ten kawałek płaszcza, który uciął, na dowód tego, że był bardzo, bardzo blisko. I Saul wtedy uświadamia sobie, jak bliski był śmierci. Dawid mówi, niech Pan rozsądzi między mną a Tobą, niech Ci odpłaci Pan za mnie, lecz ręka moja nie podniesie się na Ciebie. Saul jest nawet przerażony tym, co widzi i mówi, czy to naprawdę Ty, Dawidzie? I zaczyna głośno płakać i mówi, jesteś sprawiedliwszy ode mnie, gdyż Ty wyświadczyłeś mi dobrodziejstwo, a ja wyrządziłem Ci zło. I dałeś dziś dowód, że postąpiłeś ze mną szlachetnie, nie zabijając mnie, choć Pan wydał mnie w Twoje ręce. Gdy ktoś natknie się na wroga, czy pozwala mu spokojnie odejść? Niech Pan odpłaci Ci dobrem za to, co dzisiaj dla mnie uczyniłeś. Teraz wiem, że na pewno zostaniesz królem i że w Twojej osobie utrwali się Królestwo Izraelskie. Dobrze mówisz, Saulu. Sęk w tym, że tak naprawdę nie przejmie się tym, co powiedział, bo kiedy opadną emocje, znowu wróci do ścigania Dawida. Ale ten jeden przypadek, to jedno wydarzenie pokazuje ważną rzecz. Dawid, chociaż mógł, nie zabił Saula. Tak naprawdę teologiczne znaczenie tego wydarzenia jest opisane w drugiej historii, która ma miejsce chwilę później. Dawid razem ze swoimi wojownikami muszą się z czegoś utrzymywać, więc bardzo możliwe, że niejednokrotnie zwracali się o pomoc, a może nawet wymuszali tą pomoc na jakichś okolicznych ludach, na okolicznych mieszkańcach. I czytamy, że oto w Maon, w jednej z niewielkich miejscowości w tamtych rejonach, żył pewien mąż, bardzo zamożny. Nazywał się Nabal, a jego żona Abigail. Kobieta ta była roztropna i piękna, mąż zaś był nieokrzesany i niecnych postępków z rodu Kalebita. Bardzo dziwne, kiedy w Biblii przedstawiana najpierw jest kobieta, a później mężczyzna. Chociaż Nabal jest wymieniony jako pierwszy, tak naprawdę to Abigail zostaje scharakteryzowana. Kobieta mądra i roztropna, mąż nieokrzesany i niecnych postępków z rodu Kalebita. Chociaż Kaleb akurat to była bardzo chwalebna postać w historii Izraela, bo to był ten, który towarzyszył Jozuemu, kiedy zdobywali ziemię obiecaną. To był jeden z tych dwóch szpiegów, którzy byli wierni Bogu w przeszłości. W każdym razie ten Nabal, ten nieokrzesany, ten bogaty człowiek, strzyże swoje owce. Wszystkie jego stada zostały zebrane w jedno miejsce po to, żeby zebrać wełnę. I to z reguły było okazją do świętowania. Więc Dawid, którego wojownicy tak naprawdę strzegli w pewien sposób tych stad, a przynajmniej nie zrobili nic, co mogliby zrobić, gdyby bardzo chcieli, a myśli, to czas, żeby Nabal okazał mi swoją wdzięczność. I wysyła swoje sługi do Nabala z prośbą o to, żeby dał trochę jedzenia, podzielił się tym, co zbierze, podzielił się swoim jedzeniem, swoim winem, po to, żeby on mógł dać coś swoim wojownikom. Niektórzy powiedzieliby cynicznie, no tak, Dawid zajmuje się wymuszaniem haraczy. Ale to nie było wymuszanie haraczy, bo jak później zobaczymy, słudzy Nabala potwierdzają te słowa, że rzeczywiście, kiedy byli obok Dawida, jego wojowników, nic złego się im nie stało. Ale Nabal jest głupi i nieokrzesany. Bo kiedy przychodzą do niego ci słudzy, odpowiada, a kto to jest Dawid? Kto to jest syn Isajego? Teraz jest wiele takich sług, którzy się buntują przeciwko swoim panom. Mam wziąć mój chleb, wino i mięso ze zwierząt, które zarżnąłem dla moich postrzegaczy, dla tych, którzy dla mnie pracują, i oddać mężom, o których nic nie wiem? Dobrze wiedział, kim był Dawid. Wszyscy wtedy już wiedzieli, kim był Dawid, który razem z tą dużą grupą zbrojnych przecież żył tam od jakiegoś czasu. I kiedy Dawid dowiedział się o tym wszystkim, bo słudzy wracają, mówi do nich, przypaszcie każdy swój miecz. Weźcie wszyscy za broń. Jak później czytamy, co sobie myślał, Dawid myślał, daremnie ochraniałem wszystko na pustyni, co do tamtego należy, a on odpłacił mi złym za dobre. Niechaj Bóg sprzyja wrogom Dawida, jeżeli do rana pozostawię przy życiu choć jednego mężczyznę, którzy do niego należą. Kiedy patrzymy na tą sytuację, kiedy Dawid oszczędził Saula, można powiedzieć, jaki szlachetny człowiek. Kiedy patrzymy zaraz na drugie wydarzenie, w którym widzimy tego samego Dawida, widzimy, że to nie chodziło o to, jak bardzo był szlachetny. Bo kiedy Nabal odmówił mu pomocy, kiedy Nabal obraził go, mówiąc, a kimże ty jesteś, człowieku, Dawid jest gotów się pomścić. Pomścić i nie tylko zabić Nabala, ale też wszystkich, których spotka na swojej drodze. I być może tak by się stało, gdyby nie ta Abigail. Bo jak czytamy, jeden ze sług, z tych pasterzy, idzie do żony Nabala i mówi, musisz coś zrobić, bo jak nie, wszyscy źle skończymy. I potwierdza to, co Dawid powiedział, że gdy paśli swoje stada obok wojowników Dawida, nic się im nie stało. To też ciekawe, że ten sługa wiedział, żeby iść do Abigail, a nie do swojego pana na bal, że mówi: pomyśl, co zrobić, gdyż zguba naszego pana, jego domu jest postanowiona, a on zaś jest zbyt złośliwy, żeby można było z nim rozmawiać. I wtedy Abigail podejmuje działanie. Nawet nie pyta się swojego męża o zgodę, o radę, o jego perspektywę. Bierze, co może zebrać, bierze grupę ludzi i wychodzi naprzeciw Dawidowi. Dawid idzie ze swoimi wojownikami, gotów pomścić się, gotów zabijać, a ona idzie z koszami pełnymi chlebów, wina, bezbronna, jemu na spotkanie. I tak naprawdę to spotkanie odwróciło to, co miało się stać. Poczytamy, że Abigail padła przed Dawidem i mówi: niech mój pan nie zwraca uwagi na tego męża niegodziwego, na Nabala, gdyż jakie jego imię, taki on sam. Nabal się nazywa i głupcem jest. Znaczenie słowa Nabal jest właśnie taki nieokrzesany głupiec. Nie wiem, czy mu matka takie imię nadała, czy ktoś inny, bo jeśli matka, to go nieźle skrzywdzili. Ale mówi: tak o nim mówią i to prawda. Nabal się nazywa i głupi jest. Jako żyje pan, jako żyje twoja dusza, którą powstrzymał pan od przelewu krwi, mówi teraz do Dawida, i od ratowania siebie swoją własną ręką, niechaj do Nabala będą podobni twoi wrogowie. Popatrzcie jeszcze raz na słowa Abigail, bo to są słowa, które tłumaczą wszystko, co tam się dzieje. Jako żyje pan, jako żyje twoja dusza, pan, który powstrzymał cię od przelewu krwi i od ratowania siebie własną ręką. Mówi: przebacz winę twojej służebnicy, przebacz naszą winę, a pan wzniesie mojemu panu dom trwały. Wojny pana bowiem prowadzisz, a zła nie będzie w tobie po wszystkie dni twoje. A gdy pan wykona całe dobro, które powiedział o tobie, ustanowi cię księciem nad Izraelem, to niech nie będzie dla ciebie potknięciem i wyrzutem sumienia, żeś wylał krew niewinną i sam siebie ratował własną ręką. To mądra kobieta. Nie tylko wobec swojego męża Nabala, ale wobec też Dawida. Mówi mu wprost: co chcesz zrobić? Chcesz własną ręką dowodzić w swojej sprawiedliwości, a czyż właśnie nie to będzie występkiem przeciwko Bogu? Bóg powstrzymał cię od przelania krwi. Bóg powstrzymał cię od tego, żebyś bronił się własną ręką. Więc żyj tak dalej. Pozwól, żeby Bóg doprowadził do tego, do czego prowadzi, w swoim miejscu, w swoim czasie i na swój sposób. I te słowa przemówiły Dawidowi, ja miałem powiedzieć, do rozumu, czy do emocji, do serca. Dawid bowiem rzekł do Abigail: błogosławiony Pan, Bóg Izraela, który cię wysłał dzisiaj na spotkanie ze mną. I twoja roztropność, że ty powstrzymałaś mnie od przelewu krwi i ratowania siebie swoją własną ręką. Lecz jako żyje Pan, Bóg Izraela, który powstrzymał mnie od wyrządzenia ci krzywdy, gdyby nie ty, to do jutra rano nie ocalałby Nabala żaden mężczyzna. Powiedziała prawdę. I Dawidowi trzeba przyznać, że on tej prawdy usłuchał, chociaż to nie było kulturowo dobre, kulturowo mądre czy przyjęte, żeby usłuchać jeszcze obcej kobiety. I jak czytamy dalej tą historię, wiemy, że ona ma niesamowity koniec, bo kiedy Abigail wróciła do swojego męża, okazało się, że on wyprawił swoją ucztę i tak naprawdę nawet nie można było z nim pogadać. Nie dlatego, że był złośliwy, ale był pijany. Ale kiedy trzeźwiał i kiedy powiedziała mu, co się stało, tak bardzo się przeraził, że kilka dni później zmarł. Może to był atak serca, może co innego. I wtedy, kiedy Dawid się o tym dowiedział, że Nabal umarł, powiedział: błogosławiony Pan, że pomścił na Nabalu zniewagę przez niego mi wyrządzoną, a sługa swego powstrzymał od zła, a zło Nabala zwrócił na jego własną głowę. W księdze Samuela Nabal jest pewnego rodzaju odpowiednikiem Saula. I nieprzypadkowo ta historia jest połączona jedna z drugą. Pamiętacie, Saul też kiedyś zapytał: a kimże jest ten człowiek? Kimże jest ten syn Isajego? Nabal zadaje to samo pytanie. Kiedyś Saula Samuel nazwał głupcem, kiedy ten złożył ofiarę, którą nie powinien był składać. Nabal też nazywany jest głupcem. Nabal tak naprawdę był bardzo ważnym człowiekiem w tej lokalnej skali. Odgrywał ważną rolę jako ktoś, kto posiadał wielki majątek. Jako kalebita był tak naprawdę kimś ważnym w Hebronie. Jak będziemy za tydzień mówili, to odgrywało też ważną rolę w dalszej historii Dawida. Tak jak Saul był królem, który był nad całym Izraelem. Nabal naprawdę mógł zrobić prostą rzecz, żeby pomóc Dawidowi. Tak samo Saul mógł okazać wielką łaskę przyszłemu królowi, ale obaj w swojej złośliwości, w swoim zapatrzeniu na siebie próbowali mu zaszkodzić. Bóg poprzez krewnego Nabala, krewną Nabala powstrzymał Dawida od zabicia go i jakiś czas później Nabal umarł. Nie z ręki Dawida, ale z ręki Bożej. Bóg pomścił tą zniewagę na swój sposób, w swoim miejscu i w swoim czasie. I śmierć Nabala staje się bardzo ważnym przypomnieniem dla Dawida, że cokolwiek Bóg będzie robił, zrobi to na swój sposób, w swoim miejscu i w swoim czasie. I widzimy, że Dawid dobrze pojął tą lekcję, bo zaraz później opisane jest kolejne spotkanie z Saulem. I trzecia okazja, kiedy Dawid jest bliski zabicia kogoś, ale nie robi tego. Zanim jeszcze to się stało, czytamy, że wysyła swoich posłańców do Abigail i oświadcza się jej. Kobieta dopiero straciła swojego męża, ale on wychodzi z propozycją małżeństwa i jak czytamy, Abigail przyjmuje, może nawet nie za bardzo mogła odmówić. To małżeństwo stanie się później bardzo ważne w dalszej historii Dawida, bo otworzy mu tak naprawdę drogę do tego, żeby stać się królem Judy w Hebronie. Ale o tym aspekcie będziemy wspominali za tydzień. Oprócz tego czytamy, że pojął też inną kobietę za żonę, a tą, którą miał wcześniej, została dana innemu mężowi. Saul wziął swoją córkę Michal i dał ją za żonę innemu mężczyźnie. A sam Saul znowu wyrusza po to, żeby ścigać Dawida, pomimo tych obietnic, które złożył. I kiedy Dawid, czytamy, zobaczył Saula, który znowu wyprawił się, aby go zabić. Tym razem patrzy z boku na obozowisko, w którym się zatrzymali Saul i jego wojownicy. Wypatrzył miejsce, gdzie Saul spał, w środku obozowiska. Jego włócznia była wetknięta w ziemię u jego głowy, a Abner, dowódca wojsk i żołnierze spali wokół. I jeden z wojowników Dawida, Abiszaj, rzekł do niego: dzisiaj Pan wydał twojego wroga w twoją rękę. Pozwól, że przygwożdżę go teraz włócznią do ziemi. Ale Dawid rzekł: nie zabijaj, bo ktoż podnosi rękę na pomazańca pańskiego bezkarnie. Najpierw obaj, Abiszaj i Dawid, podkradli się w sam środek obozu, nie budząc nikogo. Jak czytamy, Bóg zesłał tak silny sen na wszystkich, że nawet nie wiedzieli, co się dzieje. I stanęli dosłownie obok Saula, tak że widzieli dokładnie włócznię, która była wbita obok niego, obok głowy. Dawid dobrze znał tę włócznię. Kilka razy przeleciała obok jego własnej głowy. I mógł, po raz kolejny mógł, zabić Saula i skończyć to wszystko raz na zawsze. Jego, tak naprawdę, siostrzeniec, jak będziemy mówili za tydzień, mówi: zróbmy to i niech będzie już po wszystkim. A Dawid mówi: jako żyje Pan, tylko On, tylko Bóg, tylko Pan go ugodzi. Albo nadejdzie jego dzień i umrze, albo wyruszy na wojnę i zginie. Niech mnie Bóg zachowa, abym miał podnieść rękę na pomazańca pańskiego. On mówi: ale weź tą włócznię i weź jego dzbanek na dowód tego, że tu byliśmy. I później jest pokazana historia, odchodzą na chwilę i wołają, budzą cały obóz, mówią: jak wy strzeżecie swojego króla? Zwraca się do Abnera: jak ty strzeżesz tego, który jest powierzony twojej pieczy? Popatrzcie, mamy włócznię, mamy dzbanek, który leżał obok niego, a nic mu nie zrobiliśmy. I Saul po raz kolejny uświadamia sobie, jak bliski był śmierci i znowu woła: czy to ty, Dawidzie? A Dawid odpowiada: tak, to ja. I mówi bardzo znaczące słowa: jeśli to Pan pobudził cię przeciwko mnie, to niech powącha ofiary. Innymi słowy, jeśli to Pan każe ci mnie ścigać, to niech Pan wykona swoją wolę, niech zginę przed Nim. Jeżeli to ludzie, to niech będą przeklęci przed Panem, że odtrącają mi od udziału w dziedzictwie Pana, powiadając: idź, służ obcym Bogom. Niech wtedy nie spłynie krew moja na ziemię, z dala od oblicza Pańskiego. Dawid mówi ważną rzecz, że tak naprawdę to, że mnie ścigasz, jest rozdarciem w naszym narodzie. To, że mnie ścigasz, zmusza mnie do tego, żebym ja odchodził od miejsca, w którym Bóg realizuje swoją wolę. Tak naprawdę to, że mnie ścigasz jako król Izraela, zmusza mnie do tego, żebym ja poszedł do ludzi, którzy Bogu są przeciwni. I Saul znowu mówi: zgrzeszyłem, mój synu Dawidzie, wróć, wszystko będzie dobrze. Ale Dawid mu nie wierzy. I to, co tak naprawdę mu zarzucał, że Saul zmusił go do odejścia z ziemi, która była błogosławiona przez Boga, staje się rzeczywistością. Bo następną scenę, którą widzimy, to widzimy Dawida, który zostawia za sobą Judeę, zostawia za sobą te miejsca, w których się wychował i idzie do pogan. Czytamy bowiem, że Dawid rozważał, tak jak się rzeczy mają, tak jak rzeczy stoją, pewnego dnia zginę z ręki Saula. Najlepiej będzie dla mnie, jeżeli schronię się w ziemi Filistyńczyków. Dopiero wtedy Saul przestanie mnie ścigać. I robi dokładnie to, co zrobił za pierwszym razem. Idzie do króla Gat, do Achisza, króla Gat. Tylko jak wtedy był sam i musiał udawać szalonego, żeby zapewnić sobie bezpieczeństwo, tym razem idzie z całym swoim oddziałem, 600 dobowych wojowników. Wiecie, nawet jeżeli ktoś jest szalony, jeżeli ma z sobą 600 żołnierzy, ludzie zaczynają się z nim liczyć. I czytamy, że tym razem król Gat tak naprawdę przyjął go i pozwolił mu zamieszkać koło siebie. Dawid został zmuszony do odejścia z Judei. Dawid został zmuszony do tego, żeby udać się do pogan. A później, żeby wśród tych pogan żyć, tak naprawdę oddaje się królowi filistyńskiemu na służbę. Bo czytamy, że poprosił go o to, żeby wyznaczył jakieś miejsce, żeby nie musiał mieszkać w samym Gat, tuż obok samego króla. I król dał mu Siklak, miasto, które jest odległe 30 kilka kilometrów na południe. Jeden lub dwa dni drogi pieszo. I mieszkał Dawid w Siklak, w krainie Filistyńczyków, przez rok i 4 miesiące. I wyprawiał się ze swoimi wojownikami na ziemię, która się ciągnie od Telam aż do Szur, aż do Egiptu. Czyli tak naprawdę na południe od tego miasta, gdzie mieszkał. Nie pozostawiając przy życiu ani mężczyzny, ani kobiety. Zabierał owce i bydło, osły, wielbłądy i szaty i wracał do Achisza. Czyli innymi słowy, Dawid przez ponad 16 miesięcy, prawie półtorej roku, służy filistyńskiemu królowi i w imieniu tego filistyńskiego króla tak naprawdę łupi okoliczne plemiona. Czytamy, że łupi, by później z tymi łupami wraca do króla Achisza po to, żeby dać mu dowód swojej wierności. Ale też widzimy, że Dawid tak naprawdę nie był wierny temu filistyńskiemu królowi. Bo gdy Achisz pytał, dokąd się wyprawialiście dzisiaj, Dawid odpowiadał, na południową Judeę albo do południowego okręgu Kenitów. Achisz zaś ufał Dawidowi, myśląc sobie, zniesławił się wśród swojego ludu w Izraelu, to też będzie na zawsze moim poddanym. Dlaczego Achisz się mylił? Dawid mówił mu, na mapie tutaj mamy zaznaczone, gdzie jest Gat i gdzie jest Cyklak, ta miejscowość, w której osiedlił się Dawid, że wyprawiał się na południową Judeę, czyli wyprawiał się dosłownie na wschód, na tereny zamieszkane przez swoich rodaków, przed tych, którzy naprawdę byli jego braćmi. W rzeczywistości jednak wyprawiał się na południe, na ziemię zamieszkane na przykład przez Amalekitów, tych, których wcześniej miał wybić Saul i inne plemiona, które nie miały z narodem wybranym nic wspólnego. I żeby się teraz to jego oszustwo nie wydawało, dlatego wymordowywał wszystkich mieszkańców tamtych ziem, przynosił tylko łupy i mówił, tak, to są łupy, które zagarnęliśmy na moich braciach, na tych, którzy są z tego samego narodu, co ja. Więc szczerze mówiąc, okłamuje Achisza. Okłamuje po to, żeby zapewnić sobie bezpieczeństwo, ale też nie jest gotów wystąpić przeciwko swoim braciom, swojemu własnemu narodowi. Ale Achisz nie jest w stanie przejrzeć tego kłamstwa. Achisz mu wierzy i myśli, że właśnie te owce, te łupy, które przynosi, są dowodem tego, że Dawid na zawsze już zerwał ze swoim narodem. Tym bardziej, że wkrótce przychodzi czas wielkiej bitwy. Filistyni postanawiają wydać bitwę, jakiej nigdy wcześniej nie wydali Saulowi. Postanawiają uderzyć zupełnie z drugiej strony. Nie od wschodu, jak to dotychczas było, gdzie z tych nadmorskich terenów Izraela, współczesnego Izraela, musieli walczyć pod górę, ale idą aż na samą północ, do doliny, na południe od Galilei, żeby tam wydać Saulowi walkę. Zmuszają Saula także do zmiany miejsca, w którym ta bitwa się toczy. I jak się możemy domyśleć, ściągają siły ze wszystkich miast, ze wszystkich możliwych miejsc, w których żyli. W tym czasie Filistyni zebrali swoje wojska na wyprawę wojenną z Izraelem. I wzywają również Achisza, króla Gat, a Achisz bierze z sobą swojego prawdopodobnie najlepszego wojownika i mówi, wiesz zapewne, że musisz wyruszyć, ty i twoi wojownicy, ze mną w moim chówcu. A Dawid odpowiada, dobrze, sam się przekonasz, czego dokona twój sługa. I udają się do miejscowości Afek, mniej więcej w połowie drogi, do miejsca, gdzie ma się rozegrać bitwa i tam zbierają się też królowie z innych miast, filistyńscy z innych miast filistyńskich i kiedy widzą Dawida, nie podoba im się to i mówią, a po co są tutaj ci Hebrajczycy? Oddal tego męża i niech wróci na swoje miejsce, gdzie go osiedliłeś i niech nie rusza z nami do bitwy, bo mógłby stać się naszym przeciwnikiem w bitwie. Bo przez co bowiem innego miałby się pojednać ze swoim panem, jak nie przez wydanie mu głów tych oto wojowników? Achisz jest przekonany, że Dawid będzie mu wierny, że tak naprawdę to będzie niesamowita bitwa, kiedy Dawid, Hebrajczyk, stanie pośród Filistynów po to, żeby walczyć z Hebrajczykami. Że ten, który kiedyś pokonał Goliata, teraz będzie walczył po drugiej stronie, żeby pokonać Saula. Ale inni królowie filistyńscy nie są tego pewni. Mówią, nie, my na to nie pozwolimy. I bardzo możliwe, że to oni mieli rację. Popatrzcie jeszcze raz na słowa, które powiedział Dawid. Dobrze, pójdę z tobą i sam się wtedy przekonasz, czego dokona twój sługa. Jak myślicie, czego dokonałby wtedy Dawid? Achisz myśli, że Dawid mu jest wierny. My wiemy, że nie jest wierny, że go okłamuje. Więc bardzo możliwe, że gdy doszło do tej rozstrzygającej bitwy, Dawid sobie powiedział, to jest mój czas, to jest to miejsce, to jest ta chwila, kiedy ja wybawię Izraela po raz kolejny i dowiodę, kim jestem naprawdę. Dobrze, pójdę, a ty przekonasz się, do czego jestem zdolny. Ale Achisz usłuchał królów filistyńskich, przywołał Dawida i mówi, musisz wracać. Wiem, że jesteś prawy, wiem, jak żyje Pan, że jesteś prawy. Cieszyłbym się, gdybyś mógł walczyć ze mną, ale książętom się nie podobasz. I Dawid mówi do Achisza, ale co uczyniłem, że nie mogę ruszyć do boju z nieprzyjaciółmi króla, mojego pana? Achisz odpowiedział, nic nie zrobiłeś, ale dowódcom się nie podobasz, dlatego musisz wracać. Popatrzcie jeszcze raz na słowa, które wypowiada Dawid, bo to kolejna wskazówka, że ta bitwa miała się potoczyć inaczej niż zakładał Achisz. Kim jest Pan, kim jest król, kim są nieprzyjacielowie króla, z którymi miałby walczyć Dawid? Było bardzo prawdopodobne, że Dawid tak naprawdę zamierzał we worze walki uderzyć na Filistynów z tyłu i w ten sposób rozstrzygnąć tą bitwę na korzyść Izraela. Bo jak czytamy, okazuje się, że wziął z sobą wszystkich swoich wojowników. Wszelkie siły, jakie były mu dostępne. Postawił wszystko na jedną kartę. Idą na wielką wojnę, na wielką bitwę, na której się wszystko rozstrzygnie. I pewnie był przekonany, że to będzie ten czas, to miejsce, ten sposób, żeby dowiódł, kim jest naprawdę i żeby być może został królem Izraela. Na mapie wyglądało to mniej więcej tak. Achisz wzywa Dawida z Ciklag i razem udają się do Afek, mniej więcej w środku drogi, gdzie miała odbyć się odprawa wojsk filistyńskich. A sama bitwa miała się odbyć w Dolinie Jezreel. Czytamy, że Hebrajczycy osiedlili się, czy rozbili obóz w Jezreel, a Filistyni kilka kilometrów wyżej nad nimi. Ale ten plan Dawida, piękny plan, niestety zostaje pokrzyżowany. I teraz akcja rozdziela się na dwie rzeczy, na dwa miejsca, na dwie sytuacje. Na północy, w Dolinie Jezreel, szykuje się wielka bitwa, która rozstrzygnie losy Izraela. Ale Dawid zmuszony jest udać się z powrotem na południe z miasta, do którego wrócił. I teraz autor Księgi Samuela będzie nas przerzucał raz w jedną, raz w drugą stronę, pokazując niemalże jak we współczesnym jakimś filmie, nie wiem, odkąd się Hollywood uczył opowiadania historii, ale ci byli pierwsi. Pokazuje raz, co jest na północy, drugi raz, co jest na południu. Rzeczy, które rozgrywają się jednocześnie i obydwie te sytuacje, obydwie te bitwy, jak zobaczymy, pokazują, co Bóg czyni. Na północy nie jest niestety najlepiej. Na północy Saul jest przerażony nadchodzącymi wojskami Filistynów i ponieważ nie wie, co zrobić, robi rzecz, która jest wielkim przejawem nieposłuszeństwa wobec Boga. Bo Bóg już dawno powiedział Izraelitom, że nie będzie między nimi nikogo, kto by wywoływał duchy, kto by wróżył, kto by stawiał horoskopy, jak mi to dzisiaj powiedzieli, zaklinał duchy i tak dalej. Gdyż takie rzeczy są obrzydliwością przed Bogiem. Ale czytamy, kiedy Saul zebrał wszystkich Izraelitów i rozłożył się obozem w tym Jezreelu, podnóża góry Gilboa i zobaczył Filistyńczyków, zląkł się i serce jego bardzo się zatworzyło. I pytał się Saul Pana, ale Pan nie dał mu odpowiedzi ani przez sny, ani przez święte losy, ani przez proroków. Saul chciał zapytać się Pana, co robić, ale nie mógł tego już zrobić. Zabił kapłanów, wypędził kapłana z efodem, był nieposłuszny Bogu i chociaż próbował teraz pytać się Boga, Bóg mu nie odpowiadał. I w swojej rozpaczy robi rzecz, której żaden Izraelita nie powinien był robić. Mówi, znajdźcie mi kobietę wywołującą duchy, Do niej pójdę i zapytam się. Skoro Bóg milczy, sięgnę po inne rozwiązania. I czytamy, że Samuel, ten wielki prorok, zginął. Tak naprawdę zginął wcześniej, była to krótka wzmianka w 25 rozdziale. A Saul jeszcze wcześniej wytępił wszystkich wróżbitów, wszystkich wołujących duchy, więc niełatwo jest nawet znaleźć taką kobietę. Ale udaje im się znaleźć. Niedaleko za obozem filistyńskim, więc Saul pod przebranie musi się przemykać, żeby go Filistynie nie rozpoznali. I kiedy dochodzi tam, kiedy ta kobieta zaczyna wywoływać duchy, jest przerażona, bo nagle rzeczywiście wywołała ducha. Pojawia się postać. Kobieta mówi, widzę nadludzką istotę wychodzącą z ziemi. Starzec to otulony w płaszcz. I poznał Saul, że to Samuel. Spotkanie Saula i Samuela, Samuel już po śmierci, jako duch wywołany z powrotem z krainy umarłych i trzeci raz mówi Saulowi to, co powiedział dwa razy wcześniej. Bóg cię odrzucił, człowieku, dlatego, że byłeś nieposłuszny. Saul mówi, jestem w ciężkiej niedoli, Filistyni wołują ze mną, a Bóg odstąpił ode mnie, więc przywołałem ciebie, abyś mi oznajmił, co mam czynić. A Samuel odpowiada, po co mnie pytasz, skoro Pan odstąpił od ciebie i stał się twoim wrogiem? Pan uczynił ci, jak zapowiedział. Wydał władzę królewską z twojej ręki i dał ją innemu, Dawidowi. I wyda Pan Izraela wraz z tobą w ręce Filistynów. I jutro będziesz ty i twoi synowie ze mną. W krainie zmarłych. Saul jest przerażony. Czytamy, że pada bez sił na ziemię. I muszą go cucić, muszą dać mu jedzenie, żeby w ogóle mógł stamtąd pójść i wrócić do obozu izraelskiego. Teraz akcja z północy, gdzie za chwilę rozegra się wielka bitwa, następnego dnia, jak czytamy, przenosi się na południe, gdzie sytuacja też nie wygląda najlepiej. Bo kiedy Dawid razem ze swoimi wojownikami wracają, miały to zająć około 3 dni, wracają do swojego miasta, okazuje się, że tak naprawdę niczego tam nie zastaną. Bo ci Amalekici, te plemiona z południa, które Dawid tępił, mówiąc, że tak naprawdę wyprawia się na Judejczyków, korzystając z okazji, że Dawid i wszyscy Filistyni ruszyli na północ, uderzają od południa i zaczynają łupić tamte miasta, między innymi Syklak, w którym Dawid zostawił bez ochrony swoje żony, swoje dzieci, wszystkich swoich bliskich. Bo zabrał wszystkich swoich wojowników z sobą na tą rozstrzygającą bitwę. I czytamy, że gdy Dawid wraz z wojownikami przyszedł do Syklak, było ono spalone, a ich żony, synowie i córki uprowadzeni. Był to już 3 dzień od czasu, gdy Amalekici wtargnęli, zdobyli Syklak i puścili je z dymem. I wybuchnął Dawid i wojsko, które z nim było, głośnym płaczem, tak iż się wreszcie, że im wreszcie nie stało sił do płaczu. I Dawid znalazł się w wielkim niebezpieczeństwie, gdyż lud zamierzał go ukamienować. Wszyscy bowiem byli rozgoryczeni z powodu straty swoich synów i córek. Wielki plan Dawida obrócił się przeciwko niemu. Zabrał wszystkich po to, żeby pokazać, po czyjej stronie jest naprawdę. Zostawił miasto bez ochrony. I kiedy wrócił, okazało się, że miasto zostało najechane, spalone, a wszyscy bliscy, wszystko co tam było, uprowadzeni. I teraz ci wojownicy, którzy szli za Dawidem jak w dym, są gotowi zwrócić się przeciwko niemu i go kamienować. I na północy, i na południu sytuacja wygląda tragicznie. Ale tak jak na północy Saul po usłyszeniu tego wyroku od Boga pada bez sił, na południu historia potoczy się inaczej. Poczytamy, ale Dawid pokładał zaufanie swoje w Panu swoim Bogu. Dosłownie tam jest napisane, ale Dawid posilił się w Panu swoim Bogu. Ale Dawid zaczerpnął sił, myśląc o Panu swoim Bogu. Kiedy Saul pada bezsilny, Dawid wstaje z tego płaczu, z tej żałoby i mówi nie, musimy coś zrobić, bo Bóg będzie z nami. I czytamy, że Dawid rzekł do kapłana Abiatara, tego jedynego, który się ostał, przynieś mi efod. I Abiatar przyniósł efod, a Dawid zapytał się Pana tymi słowy, jeśli puszczę się w pogoń za tą zgrają, to czy ich dogonię? A Pan mówi, puśćcie w pogoń, a na pewno ich dogonisz i uratujesz. Na północy Saul rozpaczliwie próbuje dowiedzieć się od Boga, co ma robić. Ale Bóg milczy. Wysyła tylko Samuela, żeby powiedział, nie, to już koniec. Na południu Dawid staje z rozpaczy i pyta się Boga, co ma zrobić, a Bóg mówi, idź, ruszaj do boju, bo jeżeli pójdziesz, pokonasz ich i uratujesz wszystkich. I czytamy, że Dawid bierze swoich wojowników i rzucają się w szaleńczy pościg. I doganiają tych Amalekitów, którzy nie spodziewają się, że coś może się im stać, zagrozić. I rozgrywa się wielka bitwa, właściwie ciężko nazwać bitwą, to jest rzeź. Bo Dawid przez właściwie 24 godziny, od zmierzchu do następnego dnia wieczorem, walczą z tymi Amalekitami, właściwie wyrzynają ich niemal wszystkich, uratuje się tylko 400. I uratował Dawid wszystkich, którzy zagarnęli Amalekici, także obie swoje żony, i nic im nie przypadło. Ani z synów, ani z córek, ani z łupu, ani z czegokolwiek, co im zabrali. Wszystko to Dawid odzyskał. Zebrali, powiem, potem wszystko przed nimi i wołano: to jest zdobycz Dawida. Dawid, choć jest w bardzo trudnej sytuacji, ludzie chcą go zabić, posila się w Bogu, staje na czele swojego oddziału, rusza i dokonuje wielkiego zwycięstwa dla ludu Bożego, ratując tych, którzy byli w niewoli. Później czytamy jeszcze, tak naprawdę jego wojsko się rozdzieliło, bo nie wszyscy byli w stanie nadążyć, tak mocno śpieszyli się w tym pościgu, że 200, czyli 1/3 tych sił została przy jednym potoku, już nie mieli się sił przeprawić. I że kiedy wracają tam z tymi wszystkimi łupami, z wielką radością, niektórzy spośród tych 400, którzy walczyli, mówią: nie, teraz tym 200 nic nie damy. A Dawid mówi: nie tak, bracia, nie róbcie tak, bracia moi, z tym, co Pan nam dał. On nas uchronił i wydał ten zgraje w naszą ręce. Dawid jest świadomy, że to nie jest jego zasługa, że to jest to, co Bóg dokonał. I mówi: gdyż taki jest dział, jak jest dział tego, który rusza do bitwy, taki będzie dział tego, który pozostaje przy jukach. Jednakowo się podzielą. Czyli innymi słowy mówi: podzielimy się z tymi, którzy nie walczyli, ale którzy też należą do nas. I od tego dnia uczynił to ustawą i prawem dla Izraela i tak jest do dzisiaj. Patrzcie na te ostatnie słowa. Od tego dnia uczynił to ustawą i prawem dla Izraela i tak jest do dzisiaj. Pytanie z konstytucji ówczesnego państwa izraelskiego. Kto wydaje prawa? Jakiś buntownik, który biega z żołnierzami po pustyni? Prawa ustanawia król. Więc autor tej księgi mówi: i to był właśnie czas. To było miejsce. To był sposób, w jaki Dawid stał się królem. Jest pierwsze prawo, o którym czytamy, że Dawid je ustanowi, chociaż nawet jeszcze nie wiedział, co się dzieje, chociaż nie wiedział, co dzieje się z Saulem. Ruszając ten pościg, pokonując Amalekitów, wracając i wyznaczając te prawa, Dawid zachował się jako król i ustanowił pierwsze prawo jako król. Dawid, przez Boga podniesiony, staje w miejscu, w którym nawet nie przypuszczał, że się stanie. Przynajmniej to nie stało się według tego, jak on zakładał. Nie w tym miejscu, to miało być na północy, nie w tym czasie, bo to miało być w czasie tamtej bitwy, i nie w taki sposób, bo on miał się okazać zbawcą Izraela, a nie tylko wybawcą swoich własnych bliskich. Ale to był Boży czas, to był Boży sposób i to było Boże miejsce. Tymczasem na północy sytuacja potoczyła się zupełnie inaczej. Tymczasem na północy tak naprawdę mamy upadek Izraela i śmierć Saula. Bo jak czytamy, gdy Filistyni stoczyli bitwę z Izraelem, pierzchnęli wojownicy izraelscy przed Filistynami i wielu zabitych zaledło górę Gilboa. Bitwa toczyła się prawdopodobnie na równinie i Filistyni, jak czytamy, mieli rydwany, w innym miejscu to tam opisane, więc tak naprawdę prawdopodobnie i liczebnie, i technologicznie przewyższali Izraelitów. I kiedy bitwa zaczęła iść zupełnie nie po myśli Izraelitów, zaczęli oni uciekać na górę, na wzniesienie, które było za nimi, bo tam przynajmniej rydwanami mogliby ich nie dosięgnąć. Ale na nic to się zdało. I dopędzili synów Saula i zabili Jonatana, Abinadaba i Malkiszewę. Saula lucznicy ciężko zranili w podbrzusze. I rzekł Saul do Giermka: dobądź miecza i przebij mnie nim, aby nadejdą ci nieobrzezańcy, nie przeklbili mnie i nie naigrywali się ze mnie. Lecz Giermek nie chciał, gdyż bał się bardzo. Wziął więc Saul miecz i nań się rzucił. A gdy Giermek zobaczył, że Saul nie żyje, również rzucił się na swój miecz i zginął razem z nim. Tak poległ w owym dniu Saul i jego trzej synowie oraz jego Giermek i wszyscy jego wojownicy z nim. Ta bitwa miała potoczyć się inaczej. Jonatan i Dawid uzgodnili wcześniej, że gdy przyjdzie czas, aby Dawid zasiadł na tronie, Jonatan będzie obok niego i razem będą władać. Dawid, idąc na tę bitwę, myślał, że być może to będzie ta okazja, kiedy znowu wybawi Izraela i wszyscy się przekonają, jakim jest wspaniałym wojownikiem. Ale nie potoczyła się tak, jak wszyscy mieli nadzieję. Jonatan zginął. Filistyni zwyciężyli. A Saul, pierwszy król Izraela, zginął. tak naprawdę to było to, co Bóg zapowiedział. Bo jak czytamy całą pierwszą księgę Samuela, może pamiętacie słowa, które cytowaliśmy 2 tygodnie temu. Lud nie chciał słuchać Samuela, który ostrzegał ich przed odrzuceniem Boga jako króla i wyznaczeniem sobie króla ludzkiego, ale mówi: nie, niech będzie król nad nami. Chcemy być takimi jak wszystkie ludy. Niech nas sądzi król, niech nam przewodzi i niech prowadzi nasze bitwy. I później Saul jeszcze raz ostrzegał lud, mówi: rzekliście do mnie nie tak, ale niech król panuje nad wami, a przecież to Pan Bóg wasz jest waszym królem. Więc oto macie króla, którego sobie obraliście, jakiego pragnęliście, i oto Pan dał wam króla nad wami. Jeśli nie będziecie jednak słuchać głosu Pana i będziecie przeciwiać się słowu Pana, to zginiecie zarówno wy, jak i wasz król. Bóg powiedział im: jeżeli nie będziecie mi posłuszni, to zginiecie wy i wasz król. Nie jest tak wielkim wykroczeniem to, że wybraliście człowieka ponade mnie, ale jeżeli dalej będziecie ode mnie odchodzić, to nawet ja sam będę musiał zwrócić się przeciwko wam. Więc kiedy Saul i tak naprawdę większość jego wojowników, większość wojska izraelskiego polegli na górze Gilboa, dokonało się to, przed czym Bóg ich ostrzegał. Jeżeli nie będziecie mi wierni, zginiecie. Ale jednocześnie, jak czytamy się tą historię, dlatego autor pokazuje nam jednocześnie, co dzieje się na północy i na południu, Bóg zapewniał: ale nie porzuci Pan swojego ludu przez wzgląd na wielkie imię swoje, gdyż raczył uczynić was swoim ludem. To są słowa, które powiedział Samuel tej samej chwili, kiedy ostrzegał ich przed tym, że być może zginą. Bo to kiedy na północy ginie pierwszy król Izraela, na południu Bóg ustanawia drugiego. Nie tak, jak ludzie sobie wymyślili, nie tak, jak zakładał Dawid, nie tak, jak zakładał Jonatan, ale Bóg zrobił to w swoim miejscu, w swoim czasie i na swój sposób. To mogło potoczyć się inaczej. Gdyby Saul nie był takim egoistycznym królem, który zamiast zobaczyć w Dawidzie największego sprzymierzeńca, widział w nim największego wroga, gdyby zamiast walczyć z Dawidem, zwrócił się przeciwko Filistynom, gdyby razem tego dnia on i Dawid i wszyscy wojownicy stanęli naprzeciwko Filistynów, ta bitwa mogłaby się potoczyć inaczej. Ale nie, Saul tak naprawdę myślał, że chodzi o niego i tak naprawdę to on osłabił Izraela. Ale Bóg nie porzucił swojego ludu. W innym miejscu, daleko na południu, wzbudził i przygotował tego, który stanie teraz na czele narodu w miejsce Saula. Jak czytamy, Dawid wcale nie był zachwycony tym, co się stało. Można pomyśleć: no, teraz Dawid powinien się cieszyć. W końcu Saul nie żyje, w końcu to on będzie królem. Jeszcze nie tak szybko będzie królem. Na razie to Filistyni tylko zwyciężyli naród wybrany. I gdy później Dawid dowiaduje się o tym, jak potoczyła się bitwa na północy, w której chciał, a nie mógł uczestniczyć, zamiast się cieszyć, jest tym rozbity. Dawid chwycił swoje szaty i rozdarł je. Również rozdali wszyscy mężowie, którzy byli z nim. I zanucili pieśń żałobną i płakali i pościli aż do wieczora na znak żałoby po Saulu i po Jonatanie, jego synu. I po ludzie Pana, po domu izraelskim, że padli od miecza. Czytamy, że Dawid ułożył tego dnia pieśń, której kazał uczyć we wszystkich szkołach, jakbyśmy to powiedzieli, w całym ludzie judzkim. I nie znajdziecie tej pieśni w Księdze Psalmów. Jest ona zapisana na początku 2 Księgi Samuela i do dzisiaj uważana jest za jeden z najpiękniejszych biblijnych hymnów żałobnych. W tłumaczeniu z Księgi, z Biblii Tysiąclecia, bo troszeczkę bardziej oddaje poetycki charakter tego utworu. O Izraelu, Twoja chwała na wyżynach Twoich leży pobita. Jakże padli bohaterowie? W Gad tego nie ogłaszajcie, nie podawajcie na ulicach Aszkelonu, aby się nie cieszyły córki filistyńskie, a nie radowały córki nieobrzezanych. Góry Gilboa, ani rosy, ani deszczu niech na was nie będzie, ani pól żyznych. Ta bowiem została skalana tarcza mocarzy. Nie, tarcza Saula nie była namaszczona oliwą, lecz krwią poległych, tłuszczem mocarzy. U Jonatana nigdy się nie cofał, a miecz Saula nie wracał daremnie. Saul, Jonatan, kochani, pełni uroku, za życia i śmierci nie są rozdzieleni. Byli bystrzejsi od orłów, dzielniejsi od lwów. Opłaczcie nad Saulem, córki izraelskie. On was ubierał w prześliczne szkarłaty, złotymi ozdobami upiększał stroje. Jakże zginąć mogli waleczni? Wśród boju Jonatan przebity śmiertelnie? Żal mi ciebie, mój bracie Jonatanie, tak bardzo biłeś mi drogi. Więcej ceniłem twoją miłość niż miłość kobiet. Jakże padli bohaterowie, jakże przepadły wojenne oręże. Dawid nie cieszy się z klęski Saula. Klęska Saula jest klęską Izraela, jest klęską Jonatana, jest klęską jego wielu bliskich i przyjaciół. To nie jest czas, żeby się cieszyć. I to nie jest czas, żeby łatwo powiedzieć, co tak naprawdę się stało. Tak kończy się pierwsza księga Samuela, właśnie początek drugiej. I znowu jest to bardzo trudny czas. Jak pamiętacie, historię Dawida można rozpatrywać na kilku różnych poziomach, ale jak będzie najlepiej? Łatwo jest powiedzieć sobie, no Dawidzie, powinieneś się cieszyć, przecież teraz to ty będziesz królem. Ale Dawid się nie cieszy. Nie o to chodziło. Nie on zabił Saula. Było od tego miejsca bardzo, bardzo daleko. Bóg sam doprowadził to, do czego chciał. I Dawid jeszcze nie wie, jak to wszystko się potoczy. Ale wie, że Bóg będzie z nim. Na poziomie jednostki to dalej nie jest łatwa historia. Można interpretować na poziomie Saula, że co by było, gdyby ten król zachował się inaczej, gdyby właśnie nie był takim egoistą, takim paranoikiem, gdyby nie był tak bardzo zapatrzony w Dawida, który ma mu zagrozić. Może wtedy historia całego Izraela potoczyłaby się inaczej. Na poziomie jednostek to naprawdę jesteśmy w bardzo smutnym momencie. Na poziomie ludu Bożego też nie jest wesoło, bo to Izrael upadł pod naporem Filistynów. Nadzieją jest to, że Bóg powołuje już swojego króla. Że Bóg już na południu, daleko tego miejsca przygotował kolejnego, który, jak zobaczymy za tydzień, pokona Filistynów i ustanowi to, czego nie był w stanie zrobić Saul. A na poziomie ludu Bożego? Co ta historia mówi nam teraz dla wszystkich o całym Bożym planie, o tym, co Bóg dokonuje w swoim ludzie, w swoich ludach, w swoich jednostkach i w swojej woli? Przede wszystkim to, że Bóg dokonuje swojego planu na swój sposób, w swoim miejscu i w swoim czasie. Nie tak jak zakładał Jonatan, nie tak zakładał Dawid, nie tak jak zakładał Saul, ale wykonuje i doprowadzi do końca. To jest smutny moment w historii Izraela. Góra Gilboa, gdybyście spojrzeli na nią, wygląda mniej więcej tak. Znajduje się na północy Izraela, jest na wschodzie Doliny Jezreel, najżyźniejszego obszaru Izraela, miejsca, w którym rozgrało się wiele ważnych wydarzeń i wcześniej, i później w historii ludu Bożego. Pomyślałem, co by było, gdybyśmy mogli stanąć na tej górze Gilboa, nawet tego wieczoru, kiedy Saul i cały Izrael, większość jego wojowników została pobita, i gdybyśmy spojrzeli z góry Gilboa na tą wielką dolinę, która roztacza się przed nami. Może byśmy nawet spotkali jakiegoś niedobitka armii izraelskiej, bo wiemy, że tak naprawdę nie zginęli wszyscy. Przeszedł na przykład Abner, dowódca wojsk izraelskich, i za tydzień będzie ustanawiał jedynego syna Saula, który przeżył, kolejnym władcą. Będzie wojna domowa między północą a południem. Więc być może spotkalibyśmy tam jakiegoś Izraelitę, który jest przerażony tym, co się stało. I podejdźcie teraz do niego i powiedzcie mu o trzech poziomach interpretacji tekstu biblijnego i o tym, że to, co dzieje się na poziomie jednostki, nawet to, co dzieje się na poziomie ludu Bożego, to jeszcze nie wszystko. Że Bóg wykonuje swój plan do końca. Stoicie obok niego, człowieka, który jest pogrążony w smutku, i co mu powiedzieć? Można by powiedzieć, nie martw się, chłopie, tam na południu Bóg już zbudził Dawida, wielkiego króla, który zaprowadzi Bożą sprawiedliwość. Ale wiecie, ten człowiek walczył po stronie Saula, prawdopodobnie uważa Dawida za wielkiego zdrajcę. Powiedzieć mu teraz coś takiego, może jeszcze przez kilka lat będzie walczył po stronie Iszboszefa, uważając Dawida za przeciwnika. Można mu powiedzieć o tym, że Bóg nie zapomniał o swoim ludzie i że któregoś dnia na pewno Izrael zostanie odrodzony. Możecie mu powiedzieć o tym, że tam na południu, niedługo, w Jerozolimie, będzie początek nowego państwa. Tylko on popatrzy na was trochę zdziwiony. Jakie Jerozolimie? Chodzi ci o to Jeruzalem, o to Salem, o Jebus, o miasto, które jest pod panowaniem Jebuzejczyków, których nie potrafimy od kilkuset lat wypędzić, bo obudowali się w wielkiej warowni na górze Syjon i tak naprawdę nikt nie może sobie z nimi poradzić? Mówicie sobie, no jasne, przecież nawet jeszcze Jerozolimy Izraelici nie mają. Jak mu powiedzieć o tym, co się stanie? Jak powiedzieć człowiekowi, który widział upadek pierwszego króla Izraela i całego właściwie narodu, całego wojska, że to nie jest koniec Bożej historii? I patrzycie na tą dolinę, jak góra Gilboa jest ze wschodniej strony, więc jakbyśmy stanęli, wyobraźcie sobie, że tu jest zachód, to się rozciera naprawdę potężne miejsce. U podnóża jest Jezreel, jest miejsce, w którym kiedyś będzie Achab i Izebel, bardzo występna królowa Izraela, gdzie naprawdę jeszcze wiele ciekawych rzeczy się będzie działo. Obok jest dolina, którą Jehu będzie jechał jak szalony swoim rydwanem, żeby dokonać sprawiedliwość. Na Na zachód, na południowy zachód jest potężny masyw góry Karmel. Na tej górze Karmel kiedyś Eliasz będzie stał razem z prorokami Baala po to, żeby się okazało, kto naprawdę jest Bogiem. Baal czy Bóg. W tej dolinie będzie się działo jeszcze wiele, wiele bolesnych rzeczy. W tej dolinie umrze ostatni dobry król Jozjasz, kiedy stanie na drodze króla Egipcjan, walczącego z Babilończykami. Wiesz sobie, jak pocieszyć tego człowieka i powiedzieć mu, że to nie jest koniec, bo wiesz, że tak naprawdę historia tego ludu jeszcze nie będzie łatwa. Mogę powiedzieć, Izrael będzie wielkim, wielkim państwem, nie martw się. On mówi, tak, jak długo? Przez dwa pokolenia. Po Salomonie królestwo się rozpadnie i wiele razy będzie przeżywało tak naprawdę upokorzenie. Możesz mu mówić o tym, jak wielka będzie Jerozolima, ale jak cię zapyta, i co, będzie wielkim, niezdobytym miastem, powiesz, nie, co ty, wiele razy ją zdobędą, wiele razy będą tam poganie. Możesz mu mówić wiele rzeczy o tym, co będzie i za każdym razem ciężko będzie go pocieszyć. Możesz spojrzeć na północ tej doliny i tam jest wzgórza, za którym rozciąga się Galilea. I właściwie z tego miejsca widać wzgórza, na których jest Nazaret, miejsce, w którym kiedyś mieszkał będzie Chrystus. Nieco obok jest góra Tabor, która jest górą przemienienia, ale tam daleko będą miejsca, w których Jezus będzie chodził, uzdrawiał. Właściwie za jednym wzgórza obok jest Nain, którym będzie wzbudzał młodzieńca, martwego młodzieńca, syna wdowy. I możesz sobie powiedzieć, wiesz co, człowieku, nie martw się, bo to nie jest koniec tej historii. Nie wiem, jak ci powiedzieć całą tą historię, ale za 1000 lat w tej Jerozolimie, której jeszcze nie zdobyliście, przybędzie prawdziwy król Izraela. Przybędzie po to, żeby zaprowadzić swoje rządy. On spojrzy na ciebie i powie, i co? I co wtedy zrobi? No Jerozolima będzie wtedy pod panowaniem pogan. Mówi, i co, pokona ich wszystkich? Mówisz, no nie, zabiją go. To ma mnie pocieszyć? Mówisz, tak. Bo widzisz, bo chociaż go zabiją, bo chociaż powieszą go na drzewie, tak jak powiesili zwłoki Saula i jego synów. Tak po waszemu licząc, pierwszego i drugiego dnia wszyscy jego bliscy, wszyscy jego uczniowie będą pogrążeni w takiej samej rozpaczy jak ty. Ale trzeciego dnia on zmartwychwstanie. Bo on pokona tych ludzi nie mieczem, nie zbroją, nie rydwanami, ale właśnie tym, że przyjdzie w woli Bożej i weźmie na siebie ich grzechy, weźmie na siebie całe przekleństwo, całe nieposłuszeństwo, jakim nie tylko oni, jakim nie tylko wy, ale jakim wszyscy ludzie przejawiali się przed Bogiem i da nam przebaczenie. Da nam możliwość życia przed Bogiem tak, jak nigdy wcześniej nie żyliśmy. Pierwszego dnia i drugiego będą się smucić, ale trzeciego dnia on zmartwychwstanie. Zmartwychwstanie i nic już nie będzie takie samo. I ten Izraelita patrzy i mówi, i wtedy pokona wszystkich tych nieobrzezanych? Ty patrzysz na niego, nie. A co się stanie? No po 40 dniach odejdzie do nieba i tam zasiądzie na tronie. To znaczy zostawi nas? No tak, zostawi. No jak długo? No i tu się sam podrapiesz w głowie, bo właściwie nie wiesz, pod głowie. Mówisz, no co najmniej na 2000 lat. Niełatwo jest pocieszyć człowieka, który widział upadek swojego narodu, który widział upadek pierwszego króla Izraela, który widzi, jak bardzo odeszli od Boga. I powiedzcie mu, że Bóg wykonuje cały swój plan i doprowadzi go do końca. Możecie mu tak opowiadać tę historię biblijną cały wieczór i może jak już się zrobi wieczorem, mniej więcej 20 kilka kilometrów przed wami, na niewielkim wzgórzu podnóża tego masywu góry Karmel, mogą zacząć się pojawiać światła. I uświadomicie sobie, że tam jest pewne miasto, starożytne miasto, ważne miasto. Myślicie, okej, jest nadzieja. I odwrócicie się do niego i powiecie, to miasto tam na wzgórzu to Megido, prawda? Mówi, tak, Megido. Filistyni są tam już od wielu lat, nie potrafimy sobie z nimi poradzić. Strzegą przejścia przez góry, strzegą właściwie tego wszystkiego, co dzieje się w dolinie. No to wtedy odwracasz się do niego, mówisz, a wiesz, że po hebrajsku wzgórze to Har? On patrzy na ciebie, na jakiegoś wariata, jak na jakiegoś Nabala i mówi, po pierwsze nie nazwałbym tego wzgórzem, to ledwo odstaje od ziemi, po drugie ty naprawdę chcesz mnie hebrajskiego uczyć? No tak, trochę dziwne, nie? Skoro on jest Żydem. A mówisz, nie o to chodzi. Chodzi o to, że my będziemy mówili o tym mieście Har Megido. A właściwie będziemy mówili o greckiej nazwie Har Magedon. A nawet tego waszego H nie będziemy wymawiać. Wszyscy będą mówili tylko Armagedon. Bo widzisz tą dolinę, tą wielką dolinę, która nie tak dawno zapełniła się tymi Filistynami, którzy was pokonali? Przyjdzie czas, kiedy zapełni się jeszcze większymi siłami wojsk wrogich Bogu. Przyjdzie czas, że wokół tego Megido zbiorą się wszyscy królowie ziemi, wszyscy nieobrzezani, wszyscy niewierni. I ta dolina będzie tak wypełniona wojskami, że ciężko będzie to sobie wyobrazić. A wtedy ten król, o którym ci opowiadałem, wtedy ten król, który za tysiąc lat pójdzie do Jerozolimy, umrze i zmartwychwstanie i pójdzie do nieba i co najmniej przez 2000 lat jeszcze nie wróci, wtedy ten król wróci nie sam, ale z całym wojskiem aniołów. Na koniu, którego tak bardzo wam brakowało. Na wielkiej armii koniów. I będzie miał na sobie szarfę, na którym będzie napisane Król Królów i Pan Panów. I wtedy Bóg doprowadzi swój plan do końca. Może ta historia jest trochę za bardzo naciągana, ale wiecie, jest coś znaczącego w tym, że z miejsca, w którym padł pierwszy król Izraela, doskonale widać miejsce, w którym powróci ten ostatni. A wtedy Bóg doprowadzi swój plan do końca. Na swój sposób, w swoim miejscu i w swoim czasie.